Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj wydaje się bardzo ważny temat, którym się pewnie wszyscy interesujemy, wszyscy go może na swój sposób też przeżywamy, prawo do ojczyzny, do naszej ojczyzny, do Polski. Wielu mówi o tym, że to przecież nasza matka. Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Witam panią serdecznie.
Cześć Boże. Cześć Boże.
Pani profesor jest posłem na Sejm RP, jest też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Pani profesor, pani poseł, prawo do ojczyzny, można powiedzieć, to pojęcie pewnie możemy też w różny sposób rozumieć. Jak pani je rozumie, czy może jak my powinniśmy patrzeć na nie, bo ono też rości pewnie takie prawa dla nas i też rozumienie, tak? Co to znaczy, że ja mam prawo do ojczyzny? Co to znaczy, że jestem emigrantem, tak? Imigrantem, że mieszkam tu i teraz i mam do czegoś prawo.
Więc to pojęcie prawo do ojczyzny będzie bardziej zrozumiałe, jeśli zrozumiemy, do czego prawo, czyli należałoby wytłumaczyć najpierw, co znaczy słowo ojczyzna. I tutaj mamy już jakby w takim sednie tego słowa pojęcie ojczyzna. W swojej pracy Pamięć i Tożsamość ojciec święty Jan Paweł II bardzo prosto i prawdziwie interpretuje i mówi, że ojczyzna to jest właśnie poniekąd ojcowizna. Mówi, czyli to jest właśnie zasób dóbr, które otrzymaliśmy jako dziedzictwo po ojcach. Czyli ojczyzna, jak interpretuje Jan Paweł II, to jest po prostu dziedzictwo materialne i duchowe, czyli to, co zostawili nam ojcowie i cały dobytek, to znaczy wartości materialne, historia, kultura, język, wiara nasza, wszystko to, co składa się na ten zasób duchowy i materialny. Wtedy materialny i duchowy.
Nie tylko w odniesieniu do Polski, tylko
w ogóle
do ojczyzny.
To jest uniwersalne pojęcie. Zresztą tutaj możemy też jeszcze wyróżnić pojęcie ojczyzna duchowa, prawda? I to pojęcie wywodzi się z Ewangelii i to już w tym rozumieniu mówimy o ojczyźnie niebieskiej. Ojczyzna niebieska, która jednak jest inspiracją dla działań i dla organizacji naszej ojczyzny ziemskiej. Także prawo do ojczyzny oznacza, krótko mówiąc, prawo do bycia, do życia we własnym miejscu, we własnej wspólnocie, w domu, w dziedzictwie, można powiedzieć, w ojcowiźnie przekazywanej z pokolenia na pokolenie, budowanej wiekami, wzbogacanej o różnego rodzaju elementy, jak mówię, duchowe i materialne. I my mamy prawo być dumni, mamy nawet obowiązek być dumni. Co więcej, mamy obowiązek kontynuować tę walkę i chronić, mamy prawo miłować. I tutaj Ojciec Święty jakby drugie pojęcie ściśle łączy z pojęciem ojczyzna, mianowicie pojęcie patriotyzmu. Mówi, że patriotyzm jest właśnie prawem, czy jest możliwe, jest miłowaniem swojej ojczyzny, czyli miłowaniem dziedzictwa swojego, tego wszystkiego, co otrzymaliśmy po ojcach.
Dzisiaj mamy też nieraz problem, jak gdyby z tym, no jak tu być patriotą? My nieraz myślimy, no żyję w takim, a nie innym kraju. Wielu też chociażby za chlebem emigruje, tak, czy nawet zmuszanych jest do tego. I mówię, jak tu być patriotą? Chciałbym być patriotą, a jestem zmuszony do wyjazdu do Anglii, gdzieś tam.
Ale właśnie dlatego, że nasze prawa do ojczyzny nie są przestrzegane. Nasze prawa do ojczyzny, to znaczy do mieszkania tu i teraz, tu gdzie się urodziliśmy, do miejsca, z którym łączą nas więzi narodowe, takie jak powiedziałam, język, kultura, tradycja, wiara, są naruszane w taki sposób, że zmuszają nas do wyemigrowania. A osoby, które wyemigrowały, można powiedzieć, że ich prawa, one cierpią, jeśli w ogóle mają poczucie przynależności narodowej, cierpią najbardziej. Wiemy zresztą z różnych przekazów, że osoby, które wyemigrowały, latami potrafią cierpieć i właściwie tęsknić bardzo za ojczyzną. Niektórzy wracają, nie są w stanie przeżyć gdzieś poza ojczyzną dłużej albo bardzo cierpią i na starość wracają jednak do domu. Czyli jest to uczucie niezwykle silne, ale tym bardziej powinniśmy jakby zdawać sobie sprawę, że takie prawo do ojczyzny, czyli do bycia, do życia w bezpiecznym państwie, w Polsce, w ojczyźnie, bo są ojczyzny duże i są ojczyzny małe. Miejsca, wsie, miasteczka, w których mieszkamy, czy strony, w których mieszkamy. Więc
patriotyzm, ta miłość, no to myślę jedno z określeń pewnie na na patriotyzm, tak?
Pojęcie patriotyzmu, jak powiedziałam, łączy się, ale też z pojęciem, to jest, oznacza miłość ojczyzny, prawo uzewnętrzniania, prawo obowiązek obrony, a jednocześnie prawo bycia dumnym ze swojej ojczyzny, prawo czczenia wszystkich rocznic, jakichś tam okoliczności, zwycięstw. To jest nasze własne prawo i tego nie ma prawa nam nikt zabronić. I jeśli media polskie na przykład niektóre opowiadają albo tępią i mówią, że to jest właśnie świadczy o naszym jakimś zacofaniu, po prostu mówią to media wykorzenione, które nie kochają Polski.
Czyli taki marsz ze względu patriotyzm... na święto niepodległości mi się należy. Tak?
To jest moje prawo czczenia i wszystkie instytucje, struktury państwa mają obowiązek zapewnić mi możliwość bycia Polakiem. I tutaj też może warto od razu też powiedzieć, że pojęcie patriotyzmu ma różne odcienie. Mówimy o patriotyzmie, czyli o takiej możliwości umiłowania własnej ojczyzny, ale jednocześnie dopuszczające prawo miłowania przez innych. Czyli nam nie przeszkadza, że każdy ma swoją ojczyznę i ją miłuje. Drugie rozumienie, pojęcie to jest pojęcie nacjonalizmu, które oznacza, że ktoś kocha tylko własny naród. Ale jeszcze nie mówi nic. On kocha tylko mówi o swoim narodzie. I takie potępiane często pojęcie szowinizmu, które oznacza, że kocham swój naród, ale jednocześnie nienawidzę inne narody.
Jaka jest różnica między nacjonalizmem a szowinizmem?
Nacjonalizm mówi, że kocham swój naród, ale nienawidzę innych. A nacjonalizm, kocham swój naród. Inne mnie nie obchodzi. Ja nie mówię, że jest źle, jak ktoś kocha swoją ojczyznę.
Ale ostatnio w tych dyskusjach, prawda, przy okazji tej bomby niedoszłej, czy chociażby marszu, znani profesorowie artykułowali, że to, ktoś taki to musi być nacjonalista, ksenofob, antysemita.
Musimy sobie wyjaśnić, to nie jest pejoratywne. Pojęcie miłości do własnej ojczyzny, obojętne, to przecież tu nie ma wyzwania do nienawiści innych narodów. Powinniśmy bronić pojęć, dlatego że w miarę jak odmienia się, odbiera się pojęcia i znaczenia takim pojęciem jak rodzina, jak życie, małżeństwo, ojczyzna, którego mamy się dzisiaj wstydzić, powinniśmy bronić pojęć takich jak patriotyzm, ojczyzna, nacjonalizm. W nacjonalizmie nie ma nic złego w tym, że ktoś kocha swoją ojczyznę. W szowinizmie owszem, dlatego że szowinizm wzywa jednocześnie do nienawiści do innych narodów. I to jest niedobre i to odsyłam do pamięci świadomości Jana Pawła II. Bardzo prosto i bardzo jasno to wytłumaczę.
Czyli co mamy rozumieć, że ci, którzy używają w sposób negatywny, mówiąc nacjonalista, mówiąc o tych, którzy chociażby byli
nie
w marszu.
Nie trzeba się wstydzić. Ja mam prawo kochać swoją ojczyznę. I powiedzieć człowieku, a ty nie kochasz swojej ojczyzny.
Ale to jest też błędnie przedstawianie sprawy.
Nacjonalizm nie jest niczym złym. No, miłość do... Dlaczego zła ma być miłość do ojczyzny? Tylko, że to jest jakby skupienie się tylko na swoim narodzie. Patriotyzm jest, jakby można powiedzieć, najbardziej pokojowy. Kocham swój, wy sobie kochajcie w ogóle. Wszyscy niech swoje, każdy ma swoje ojczyzny. Ma prawo do miłowania jej, bycia dumnym, mieszkania, żądania od władz, żeby troszczyły się i tyle. Natomiast nacjonalizm jest już takim uwypukleniem tego miłości do ojczyzny, swojej, własnej, już takie może lekko ostrzejszą, ale nic na razie nie wzywa do tego, żeby krzywdzić inne, czy do nienawiści do innych narodów. Trzeba bronić pojęć, raz się wykorzenia, wynaradawia i najlepiej, żebyśmy w ogóle nie używali pojęcia patriotyzm, które dzisiaj jest ośmieszane w mediach i jak również o pojęcie ojczyzna. No, kto dzisiaj mówi, że jest patriotą, wykazuje uczucia patriotyczne, czyli kocha swoją ojczyznę, uznawany jest za oszołoma, jest ośmieszany. Nie dajmy sobie odebrać. To są nasze prawo, to jest nasze dziedzictwo narodowe między innymi.
Bo nawet później idzie to tak daleko, że aż mówi się patriota, tak, gdzieś bardzo skrajna prawica, aż faszyzująca.
Tak jest i marsze, ci faszyści to jesteśmy my, katolicy to jesteśmy faszystami. Nie dajmy odmieniać i zmieniać sensu słów.
Faszyzm to lewica zawsze była.
Oczywiście. Zawsze lewaki, lewica i tak i tym podobne. Natomiast nie mamy mediów, więc media w większości urabiają opinię publiczną. Patriotyzm jest czymś bardzo, to jest bardzo szlachetne uczucie. Prawo do ojczyzny, miłowanie swojej ojczyzny jest czymś bardzo szlachetnym i to tylko osoby, które powiedziałabym, potrafią znieść się ponad swoje bardzo prywatne sprawy, jakby potrafią się zdobyć.
Pani profesor, prawo do ojczyzny ma też swoją treść, tak? Bo mówimy, jak to mamy rozumieć. To nie tylko same słowa czy pojęcia, tak, o których pani profesor mówiła.
Owszem, prawo do ojczyzny oznacza nie tylko prawo do miłowania swojej ojczyzny, prawo oznacza również prawo do demonstrowania tego uczucia, ale jednocześnie nakłada pewne obowiązki. To jest również prawo, czy nawet obowiązek obrony tej ojczyzny i reagowania zawsze wtedy, kiedy te prawa i wszystko to, co na ojczyznę się składa i w sensie duchowym i materialnym jest niszczone. Jeśli widzimy, że ktoś niszczy zabytki jakieś, powinniśmy reagować i bronić tego. To jest nasza spuścizna, nasze dziedzictwo narodowe. Jeśli widzimy, że ktoś źle mówi o Polakach, nie ma racji, powinniśmy reagować. Jeśli widzimy, że ktoś obraża krzyż, który jest fundamentem państwa polskiego, powinniśmy reagować. To jest oczywiście, jeśli zachodzi potrzeba oddania krwi, no to pokolenia poprzednie pokazały, że potrafią, prawda? Dzisiaj być może ten obowiązek jest średnio pojmowany i mało kto się utożsamia, ponieważ oglądają ludzie jakieś programy z jakimś panem Kubem powiatowy. No w każdym razie pan jakiś, jak i podstarzały człowiek, który ma koło 60 i drugi pan, który też ma koło 60 i oni jakby no wynaradawiają, oni pokazują różne gesty, powiedziałabym takie, które mają sprawić, że człowiek młody będzie zajęty zupełnie czym innym, szumem, hałasem i obrażaniem Polski. Co więcej, to są bardzo często działania, które wymagałyby reakcji, gdybyśmy mieli władze, które bronią rzeczywiście, są patriotyczne i bronią dobrego imienia Polski i poczuwają się do prawa do ojczyzny, ale to nawet władza nie musi się do prawa. Władza ma obowiązek bronić ojczyzny. W każdym wymiarze, jeśli widzi, że ktoś obraża polskie symbole, jeśli widzą i mają wiedzę o tym, że gdzieś źle się pisze o Polsce, kłamie, jeśli gdzieś można działać dobrze z interesem Polski, jeśli można gdzieś uzyskać tańsze ceny dla Polaków, to tak się powinno postępować, a nie działać z naruszeniem tych interesów. Także chcę powiedzieć, że prawo do ojczyzny oznacza nie tylko przywileje bycia Polakiem, nie tylko możliwość demonstrowania, ale obowiązek działania na rzecz i dla rozwoju tej ojczyzny. A w szczególności są to obowiązki dla państwa, które każdy, kto podejmuje się władzy publicznej, ma obowiązki wynikające z konstytucji. Dbać o rozwój, bronić suwerenności państwa polskiego, jednolitości terytorialnej, dbać o to, żeby dziedzictwo ponad tysiącletnie było przekazywane dalej, pomnożone. Nie wolno bezpodstawnie trwonić, bawić się suwerennością Polski. Polską nie wolno się bawić. Kto tak postępuje, a jeszcze twierdzi przy tym wcześniej, że dla niego Polska to nie normalność, no nie kocha Polski, nie jest patriotą, tak mogę powiedzieć. No.
Myślimy o tej podmiotowości. Teraz kto korzysta, kto może skorzystać z tego prawa do ojczyzny, kto ma te prawa?
To jest prawo każdego, kto się poczuwa do danej więzi narodowej, prawda? Jeśli tutaj ja jestem Polką, poczuwam się, dla mnie moja ojczyzna to jest tutaj Polska i ja mam prawo do bycia Polakiem, do jakby realizowania tego prawa i tak jak powiedziałam, no to są prawa moje, obywateli polskich, ale jednocześnie władz. Co więcej, prawo do ojczyzny ma umocowanie w prawie międzynarodowym, które szanuje i co więcej nakazuje chronić w przepisach międzynarodowych suwerenności, równości państw narodowych. Także to jest prawo, powiedziałabym, o najbardziej fundamentalnym znaczeniu, bo w Konstytucji obok praw o charakterze indywidualnym, czyli osobistych, takich jak prawo do tajemnicy korespondencji, wolności słowa, mamy również prawo o charakterze publicznym, ale fundamentalnym jest prawo do ojczyzny, a Konstytucja, sama Konstytucja jest formą realizacji prawa do ojczyzny, bo jest formą zgody, umowy między w jakiejś grupie społecznej, narodowej, która tak właśnie reguluje i taki będzie określała sposób funkcjonowania w ojczyźnie, zaznaczeniem, że ma to być jakby wykonane dla dobra. I to zresztą polska konstytucja w preambule mówi, że wszystkie działania muszą być prowadzone dla dobra ojczyzny. To jest dla jej rozwoju i przeniesienia na przyszłość i przekazania w spuściźnie tego wszystkiego, cośmy dostali. Nic nie wolno wytrwonić. To jest obowiązek i władz, ale i nasz.
Panie profesor, czasem są takie napięcia, tak? Polska dla Polaków tutaj, czy Niemcy, państwo jako państwo dla Niemców. Jak to rozumieć, gdy, no nie wiem, no, bo mówi się o tej emigracji, tak? Dzisiaj w zasadzie Polak jest obecny wszędzie i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od stanu wojennego.
Dobrze, Polak jest obecny wszędzie, ale Polak tęskni za Polską. Oczywiście osoby, które wyjechały, którym odebrano tutaj możliwość bycia Polakiem, możliwość życia w godnych warunkach, możliwość pracy, możliwość posiadania rodziny, to taki człowiek, no prawa biologii są silniejsze, on po prostu jedzie tam, gdzie będzie mógł założyć rodzinę i funkcjonować w miarę. Natomiast bardzo często, ja badań nie robiłam, nie wiem jak często, ale wiadomo, że ci ludzie tęsknią. Byłam niedawno w Londynie i tam są osoby, które właściwie skupiają się w polskich ośrodkach, kultywują, powiedziałabym, w sposób nawet taki tradycyjny, tradycje ludowe i jakby pamiętają o Polsce. Więc to jest bardzo silne uczucie i ludzie tęsknią. No i to, że, ale tu ojciec powiedział bardzo takiej może ważnej rzeczy, że czy to jest zasadne to hasło Polska dla Polaków, Niemcy dla Niemców. Więc ja myślę, że jest coś na rzeczy, to znaczy nie dlatego, żebym była ksenofobką i uważała, że tutaj nie ma, tylko uważam, że każdy najlepiej czuje się w środowisku, w którym wyrósł, najlepiej rozumie kod historyczny w środowiska, w którym się urodził, rozumie każdy znak swojej historii, rozumie język i tak dalej.
Tutaj to pytanie o tą dbałość o ojczyznę, tak? I to, o ten interes. Pani wspomniała w którymś momencie, jeżeli można tańsze ceny wynegocjować dla Polski, to należy to zrobić.
To należy to
ci,
zrobić.
Ci, którzy tego interesu powinni bronić, muszą to zrobić.
Muszą, tak? To jest ich obowiązek konstytucyjny.
I teraz no, mamy świadomość, że jeżeli my jako Polacy będziemy się troszczyli o swoją ojczyznę, czy Niemcy, prawda, czy...
Mamy obowiązki. Zresztą to, że napływają tutaj osoby z innych krajów, wcale nie znaczy, a bardzo często nie znaczy, że się aklimatyzują. Tworzą getta, co najlepiej w Niemczech widać i we Francji. Arabowie, którzy tam przyjeżdżają, wcale się nie aklimatyzują. Z Afryki ludzie, którzy przyjeżdżają, też się nie aklimatyzują, tworzą własne enklawy. Tylko świadczy o czym, że oni potrzebują jednak bycia w czymś, co dla nich przypomina im ojczyznę. Oni wcale nie chcą się utożsamiać z osiągnięciami, najwyższymi osiągnięciami technologii, elektroniki, kultury, z którą mają dokładnie inną. W domu ubierają się, czy w niedzielę można zobaczyć, kto był kiedyś na zachodzie. Chodzą w tradycyjnych strojach, gotują sobie ryż i fasolę i są z tego dumni. I ja myślę, że to jest tak silne jak ojczyzna. Ojczyzna jest tak poczuciem silnym, poczuciem więzi jak rodzina, naród. To są tego typu rzeczy. Tego się nie wykorzeni i ja nie wierzę w
nawet
takie...
Trudno im to
pani zresztą kanclerz...
Jako zarzut, tak?
Jako że... zarzut. Pani kanclerz Merkel mówiła, że nie sprawdziła się ta właśnie polityka multikulti, czyli takiej wielokulturowości. Ja myślę, że to się nie sprawdzi. To oczywiście ze względu poprawności politycznej chcę pokazać, że my nie jesteśmy rasistami, ale nie musimy być rasistami. Po prostu wielu obcokrajowców źle się czuje. Tak jak Polacy wyjeżdżają, ja też wyjeżdżałam, źle się czułam, tylko marzyłam o tym i liczyłam dni, kiedy wrócę do Polski, co nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek rasizmem.
A co polska konstytucja? Pani wspomina też o konstytucji, preambuła i te kolejne rozdziały, paragrafy, które są w niej zawarte, mówią o prawie do ojczyzny, bo takiego sformułowania wprost, że ja jako Polak mam prawo do ojczyzny, no
nie
znajdziemy.
Słusznie. Konstytucja oczywiście wymienia, tak jak powiedziałam, dzieli na prawa publiczne i prawa osobiste i prawa publiczne. Natomiast wśród wyliczeń tych praw publicznych, na przykład prawo wyborcze, prawo zgromadzeń, prawo referendum do informacji, czy prawo wolność związkowa, nie jest wyliczone, ale właśnie prawo do ojczyzny jest fundamentalnym prawem. To jest prawo, które funduje, które jakby przenika, jest fundamentem konstytucji. Ono nie musi, ono wydedukować, można wyinterpretować ze wszystkich. To jest suma praw, które mamy i jeszcze coś więcej w sferze duchowej, której konstytucja oczywiście nie może wyrazić. To jest sposób funkcjonowania w naszej ojczyźnie. Konstytucja jest formą realizacji naszego prawa do ojczyzny. No i tutaj jest jakby no taką wypełniona, no wypełniona jest właśnie tymi takimi, są treścią, musi te treści patriotyczne musi wyrażać i z reguły konstytucje tak są formułowane. One mają bronić, one właśnie są formą organizacyjno-prawną ochrony ojczyzny. Tak są skonstruowane struktury władzy, żeby ta władza wykonywana była dla dobra, dla rozwijania, pomnażania bogactwa rodziny. Jeśli zajrzymy do przysiąg, rot przysiąg i ślubowań różnego rodzaju, wszędzie, również w preambule mamy napisane, ślubuję uroczyście działać dla dobra ojczyzny, pomnażać, strzec jej niepodległości. Cała konstytucja, wszyscy urzędnicy państwowi i my w prywatnym życiu mamy tak funkcjonować, żeby strzec ojczyzny, jak źrenicy w oka. To jest nasza ojczyzna doczesna. To jest wartość. Bez tej ojczyzny nie będziemy mieli ani dobrego życia, tak nam się wydaje, rodzinnego, ani dobrej kultury, ani tego, ponieważ będą, mimo że urodziliśmy się, jeśli przenikać będzie zachodnia kultura, co widać? Ludzie są nieszczęśliwi, ludzie się nie utożsamiają z jakimiś lalkami Barbie w większości i z jakimiś pomysłami, które przychodzą z zachodu. Człowiek najlepiej się czuje i mówi, ojej, tylko wrócić na swoje śmieci. To są czasem takie odezwania, wrócić do domu, ja już nie chcę tej szynki, ja już chcę ten chleb zmazać, ja już mogę suchy chleb, ale u siebie. To bardzo silne uczucie, my sobie nie zdajemy sprawy, ale dopóty sobie nie zdajemy sprawy, dopóki nie utracimy. A jak utracimy, to już tęsknimy i byśmy na skrzydłach wracali.
A pewnie też jest różne rozumienie, tak? Czy różne nasze odniesienie do konstytucji, może kiedyś każdy z nas, pani jako konstytucjonalista...
Ja akurat się publicznym prawem gospodarczym zajmowałam, tak, ale również konstytucyjnymi zagadnieniami.
My, tak można powiedzieć, no gdzieś tam w szkole, na jakichś zajęciach, może w średniej, uczyliśmy się, czytaliśmy konstytucję. No a dzisiaj, czy my jakoś się możemy utożsamiać z tym, co jest zapisane?
My się musimy utożsamiać. To, że się nie utożsamiamy, tak mi się wydaje, że większość, że młodzież dzisiaj już się niespecjalnie utożsamia, ale to jest wynikiem, moim zdaniem, świadomej polityki.
Nawet ramionami nie wzruszają.
Nawet nie wiedzą, ja nie wiem, czy wiedzą, jaka jest stolica Warszawy, Warszawa jest stolicą Polski. Może wiedzą. Natomiast ja myślę, że jest to efektem prowadzonej, że po pierwsze wykorzenienia PRL-owskiego, co się w znacznej mierze udało, ale jeszcze tamto pokolenie w takiej przekorze do władzy ludowej, właśnie starało się jednak szukać i czytać tych niezależnych różnego rodzaju źródeł, czytać o historii Polski w źródłach. Natomiast kiedy wszystko wolno, nie ma żadnej mobilizacji, mawia nam się, że już właściwie wolność, równość i braterstwo, rów ta co chce ta, i nie ma w zasadzie motywacji, bo jest pewien taki, pewien dobrobyt, który za środki pożyczone, które będziemy jak Zagierka, będziemy musieli te pożyczki również spłacać, i młodzież niespecjalnie się tym interesuje. Co więcej, prowadzona jest w moim przekonaniu świadoma polityka wykorzeniania Polaków i ograniczanie lekcji historii w szkole, albo również marginalizowanie religii, bo tylko na lekcjach religii właściwie Kościół był nośnikiem polskości i na lekcjach religii mógł dowiedzieć się tych zniekształconych pojęć różnego rodzaju. Ale więcej, no widzimy teraz, że w Sejmie parę dni temu była dyskusja i właściwie na włosku wisiało, czy podejmiemy uchwałę uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego. I Platforma Obywatelska robiła wszystko, gimnastyki absolutnie takie, które mówiły, że ponieważ Senat podjął taką uchwałę, to my już nie musimy. I tutaj przemawiali od nas posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo z innych nie, i Solidarnej Polski, że no właściwie jak może, oni powiadają, my też, przecież to jest nasza historia, to już będziemy cenzurować tylko dlatego, że było antyrosyjskie powstanie. Nie dało się przekonać. Oni mówili, oczywiście w ostatnim głosowaniu, mam nadzieję, że ktoś tam, może premier zadzwonił do nich, bo wszyscy jak jeden mąż chwilę wcześniej mówili, za nic w świecie. No i poseł jakiś Orzechowski tutaj w tym celował. Natomiast za chwilę wszyscy zagłosowali za tym, żeby jednak było. No ale to wisiało na włosku i wydawało się, że oni przeciwko będą uczczeniu 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Co więcej, widzimy, że na cenzurowaniu jest odzyskanie niepodległości. Czyli jakby najważniejsze święto, można powiedzieć, dla osób, które kochają swoją ojczyznę, odzyskanie ojczyzny swojej. I widzimy, jak to było zrobiono tutaj, żeby wyrwać, zabrać swoje ludziom i środowiskom niezależnym to święto, czyli wyrwać im trochę ojczyzny. Pan prezydent zorganizował swój przemarsz taki, można powiedzieć, przejście takie. Natomiast społeczne obchody, które no, dziesiątki tysięcy ludzi były i właściwie widzieliśmy, jaka jest postawa władzy. Władza ma konstytucyjnie gwarantować, zresztą konstytucja wielokrotnie używa tego określenia, Rzeczpospolita gwarantuje albo zapewnia wolność. Zapewnia, czyli ułatwia ci prowadzi wykonywanie wolności. Między innymi wolności zgromadzeń. Policja powinna chronić nas, a nie czekać na nas z karabinami wymierzonymi w ludzi, z jakimś sprzętem, uzbrojeni po zęby. Więc to nie była ochrona i to nie było szanowanie naszego prawa do ojczyzny, tylko uniemożliwianie, prowokowanie, żeby być może na przyszłość wykorzystać i żeby nam uniemożliwić wykonywanie tego. I co zresztą pan prezydent wykorzystał z ubiegłego roku pretekst, żeby ograniczyć nam możliwość demonstrowania prawa do ojczyzny.
Bo to ostatnia, prawda, demonstracja, ale to nie demonstracja, tylko Marsz Niepodległości. Też ta sytuacja, no policja, rozumiem, że idziemy w kordonie, tak? Policja nas ochrania,
tak powinno być.
Stanęła w którymś momencie
poprzek stanęła i kazała, i właśnie ja byłam tam na początku, oczywiście trzeba było ogromny ścisk, tam w środku szły osoby z dziećmi i zresztą pokazywano potem chłopca, który został pałką potraktowany, zapłakany, zgubił się z ojcem, bo to wszystko, ja tam byłam rzeczywiście jakoś cudem, wyciągnięto mnie po prostu przez barierę, prosiłam, żeby mnie ktoś wyciągnął, mnóstwo gazu zawiącego, huki, no to huk. Przecież demonstranci nie nosili ze sobą jakichś bomb hukowych. No to policja przyszła i właściwie tak straszyła jak zwierzynę, prawda? Trzeba robić hałas i nagonić zwierzynę. I to tak wyglądało. A potem ja już kiedy wyszłam na filmie, widziałam, już tam oczywiście odeszłam pod Pałac Kultury, że wyciągnięto broń, strzelano. Wszystko jedno, czy to broń gumowa, czy nie gumowa, ale potworne uczucie. To jest coś tak strasznego, że ja właśnie nie wiem, czy sobie zdają sprawę decydenci polscy, jak można wyciągnąć, stoją tu kobiety, rodziny, młodzież i wyciągnąć broń, żeby to nawet była broń plastikowa z niczym. To jest tak symboliczne, było jakieś wymierzone w polskość, wymierzone w nasze prawo do świętowania, w nasz patriotyzm. Oni po prostu strzelali w polskich patriotów, bo ludzie, którzy tam poszli...
Nieprzyjaciela,
to, że komuś się nie podoba, że ktoś gra w piłkę, albo ktoś kibicuje, albo ktoś jakąś organizację, która z intencji patriotycznych powstała i niech ją nazywają nacjonalistyczną, jak chcą, mają prawo do tego.
Ale
mają
w sieci krążą materiały, w sieci, znaczy się gdzieś tam w internecie, że to prowokacja, tak? Że ktoś jak gdyby sterował.
No to tak pokazują te filmy, steruje, ale to w sumie razem no, jest wymierzone w moją polskość. To znaczy skutek będzie o tyle osiągnięty, że ludzie na drugi raz się zastanowią dwa razy i na przykład być może kobiety, albo młodzi, albo jacyś starsze osoby nie przyjdą, dlatego że czczenie polskości, świętowanie łączy się z ryzykiem, a nawet utraty życia albo zdrowia. To jest okropne. To jest po prostu ogromne nadużycie władzy i ta władza pewnie sobie nie zdaje z tego sprawy, bo sobie nie zdaje sprawy, bo widać po tym, że nie zdaje
Też
sprawy.
Myślę, policjanci mogli zadawać sobie
a
pytanie.
A policjantów jest mi żal. No.
Dlaczego my stoimy vis-a-vis?
Mam prawda? Nadzieję, że sobie zadawali to pytanie. To ja dokładnie się czułam tak, jak w stanie wojennym. Właśnie w taki sposób nas traktowano i tylko to, różnica jest tylko taka, że jest to nowocześniejszy teraz ubiór ochronny tych policjantów, ale to takie zamaskowanie, zimne twarze, tak bezwzględne jakieś, jakie to jest okropne. Więc chcę powiedzieć, że to jest coraz gorzej, dlatego, że jeszcze niedawno takiej demonstracji policyjnej nie było. Natomiast teraz...
Podobno coś posłowie Prawa i Sprawiedliwości blokowali...
Próbowali załatwić, nawet się udało. Nawet się udało, ale to nie może tak być, że to jest cała awantura, żeby można było przejść. I zresztą jak policja już wreszcie odeszła, ktoś dał im tam jakiś rozkaz i przecież wszyscy przeszli, nie odbyło się tam, nic złego się nie odbyło.
Ja powiem, ja tak z Placu Trzech Krzyży próbowałem się przedostać samochodem podczas naszego marszu Obudź się Polsko do kościoła Świętego Krzyża, do kamery, by też rozmawiać z ludźmi podczas marszu. To widziałem, można powiedzieć, dwie chyba równoległe ulice, kordony policji, ale tak właśnie jest. Ta policja stała, żeby się nikt nie przedostał, żeby nikt nie zaczepił. Tutaj widziałem takie rozsądne zachowanie.
Tak
rzeczywiście można by się obawiać, tak, patrząc na nich potężni.
Być może.
Ale tego zachowania takiego naprzeciw nie było, tak? Nie ścisnęli.
No już tak, to było takie na zwarcie. To już było takie po prostu, ale być może groźniejsze jeszcze bardziej jest czczenie rocznicy odzyskania niepodległości, bo to spod tych zaborców i być może nam już niedługo nie będzie można. A o telewizję trwa, władza sobie tak lekceważy i oczywiście wie, no przyjadą starsze panowie, rozejdą się i mamy. I zresztą tak widać, to jest to prawo do demonstracji, nasza wolność, czy jakby przepraszam, patriotyzm polegający, czy nie patriotyzm, czy prawo do ojczyzny polegające na tym, że możemy demonstrować, okazuje się może mało skuteczne. Władza kompletnie nie słucha, czyli to nasze prawo jest takie, można powiedzieć, jałowe. Możemy powiedzieć, ale nie znajduje to żadnego odzewu po stronie władzy.
Pani profesor, prawo do ojczyzny, konstytucję, pani ukazuje to wszystko, a no, przykłady naruszeń, tak? Bo wielu jak gdyby się zżyma na to, co się wokół nas dzieje, że właśnie to pytanie o ten interes państwa, o interes, bo on się też jakoś odnosi do gospodarki. Młodzi ludzie, pani mówi, się na przykład nie identyfikują, wyjeżdżają. No bo pytanie o to, co, jaką ja tutaj mam przyszłość, tak? Wyjeżdżam nie dlatego, że nie chcę, tylko ja nie widzę przyszłości, tak? Bo mała dbałość o gospodarkę, o ekonomię, o to, co jest ważne dla struktury państwa. Tak.
W moim przekonaniu władze, podejmując decyzję, ja wiem, że to była szczególna sytuacja Polski po rozpadzie tego układu warszawskiego i tego RWPG i tego całego sojuszu, podjęła moim zdaniem niedobrą decyzję, mianowicie podpisała układ o stowarzyszeniu ze wspólnotami europejskimi, nie dając Polsce czasu na odbudowę właśnie między innymi patriotyzmu, nie dając Polsce czasu na odbudowę gospodarki, nie dając Polsce czasu po prostu na odbudowę, na stworzenie kapitału takich grupy średnich przedsiębiorców, nie uwłaszczyła społeczeństwa i właściwie taki naród niewolników w takim sensie emocjonalny, bo my właściwie takiego historii dobrze jeszcze tutaj młodzież nie znała. I podpisano układ, który w efekcie po 10 latach w 2004 roku dał w efekcie akcesję tak zwaną do Unii Europejskiej. I przekazaliśmy bez odbudowy polskich imponderabiliów, bez odbudowy historii, bez nauki, bez odbudowy wielu elementów ojczyzny składającej się na Polskę, przekazaliśmy kompetencje do decydowania o sprawach Polski do Unii Europejskiej, do organów unijnych. I teraz można sobie wyobrazić, jeśli ktoś wie, że Unia Europejska, jej celem jest rozbicie państw narodowych, bo Unia Europejska żyje z kompetencji, które wyrwie państwom narodowym. Unia Europejska jest podstawowym zagrożeniem dla państwa narodowego, dla ojczyzn. To nie jest żadna Unia ojczyzn, bo z tym, jak widzimy, zresztą ci przywódcy różni, Niemcy i Francja, już wyraźnie się nie kryją. Chodzi o stworzenie jednolitego państwa, czyli największym zagrożeniem dla ojczyzny, mojego prawa do ojczyzny, naruszycielem jest właśnie Unia Europejska i działania, które te państwa oczywiście z nędzy, Polska, Europa Wschodnia zgodziły się na to, jakby oddały swoją suwerenność za pomoc, która w istocie nie jest pomocą, bo ona jest formą takiego białego najazdu, to znaczy bez wystrzału, ale za pośrednictwem środków ekonomicznych przejmuje się te kompetencje. Ludzie się godzą, bo warunki, jeśli można warunki trochę poprawić, tylko nie widzą związku, że oddają, sprzedają tym samym ojczyznę. I to jest jakby główna przyczyna. Natomiast za tym idzie oczywiście już ten serwilizm wobec zewnętrznych podmiotów. I za tym idzie zmiana kultury politycznej, która polega na tym, że właściwie do władzy dochodzą ludzie, no wydawałoby się historycy, ale dochodzą ludzie, którzy nie rozumieją historii Polski, nie rozumieją historii mechanizmów, nie rozumieją patriotyzmu polskiego. I w zasadzie mamy dzisiaj sytuację, że reguły demokracji są lekceważone. To jest nawet gdyby powoływać się na Unię, ona oczywiście tam jest deficyt demokracji, ale u nas dokładnie te same mechanizmy wprowadza się. To znaczy, jeśli ktoś nie jest z nami, ktoś nie naszych celów nie pomaga realizować, no to trzeba go zniszczyć. I w Polsce demokracja jest bardzo, powiedziałabym, tylko frazesem, natomiast opozycja, jakby no, władza obecna narusza również nasze prawo do ojczyzny, do prawo do bycia opozycją, do posiadania innego głosu. I tutaj opozycja zresztą nie ukrywa się to o drżnięciu watahy, pan Sikorski tu popisywał się, o tym, że wyginiemy jak dinozaury, no i inne tego typu określenia, które pokazują, zresztą pan premier Tusk powiedział, że on sobie nie wyobraża życia z opozycją, bo pan prezes Kaczyński, rozumiem, symbolizuje opozycję, to znaczy, że oni zmierzają do, i zresztą słyszy się głosy o delegalizacji organizacji, zwłaszcza po tym marszu, kiedy władza się przestraszyła odrodzenia, ja bym powiedziała, właśnie polskości, którą oczywiście ośmiesza, nazywając faszystami, nacjonalistami i tak dalej. Więc ja myślę, że to wszystko sprawia, że i zgubiłam wątek, nie szkodzi, ale na pewno miałam rację.
Chodzi o te naruszenia, bo tak chciałem.
Tak, no więc pytać, to jest czyli wejściu do tej Unii Europejskiej, kultura polityczna, która sprawia, że zmierza się do anihilacji tej opozycji, tak jak słusznie to pan prezes Kaczyński,
znaczy
czyli zniszczenia, czyli po prostu trzeba zlikwidować, zastraszyć, steroryzować. I władza, jak widzi, nasza niestety obecna, że Prawo i Sprawiedliwość, na przykład, czy opozycja potrafi zainteresować i pokazać, że reprezentuje pewien program naprawy, to natychmiast mamy do czynienia z jakimiś działaniami tak zwanymi przykrywkowymi, które z reguły mają na celu zastraszenie, żeby nas paraliżować jako Polaków. I po tym marszu jesteśmy w ogóle poddani jakiemuś terrorowi. A tu ktoś ma nas wysadzić w powietrze, tu się coś dzieje, tu za chwilę coś wszyscy gdzieś wyparujemy.
Wygląda to, że wszystko może być motywem do tego, by
sparaliżować nasze poczucie polskości. Ale to nie ma nic wspólnego ani z regułami demokracji, bo demokracja szanuje mniejszości. I w Polsce mamy taki paradoks, że bardziej się schylamy nad żabkami, robaczkami, nad osobami, które mają skłonności homoseksualne, a mniej nad Polakami z opozycji, których wybiera 1/3, póki co 1/3 wyborców. Więc to nie ma oczywiście nic wspólnego z prawem do ojczyzny i właściwie można powiedzieć, że podzieliła tutaj Platforma i sojusznicy Polaków na dwie kategorie. Jedna lepsza kategoria, która popiera władzę i druga wroga, taka drugiej kategorii, gorsza, która wybiera opozycję. I przez to samo jednocześnie my, wykonując nasze, ja jako poseł, mam prawo do bronienia swojej ojczyzny w instytucjach publicznych i czuję się posłem również drugiej kategorii, ponieważ mnie się lekceważy, opozycję się lekceważy, ośmiesza, jednocześnie tym samym lekceważy się całą część wyborców, obywateli, którzy głosowali na opozycję. Co więcej, przy pomocy mediów naszczuwa się te grupy jedne na drugie. I właściwie tutaj to przez to mamy trudność dogadania się nawet w rodzinach, ponieważ no, Platforma posługuje się nienawiścią. Ten język nienawiści, ten list, który pan Bonis wystosował teraz do Episkopatu, jest po prostu przejawem zakłamania tak strasznego, że aż jestem zdumiona, jak on w ogóle mógł napisać, bo przez pomyłkę taki list wystosowano, ponieważ język nienawiści, kto mówił o bydle na przykład o nas, o matołkach jakichś, kto używa określeń właśnie, że tutaj się zabije, że można być małym, ale nie można, można być niskim, ale nie małym, tego typu. Przecież proszę bardzo, niech z naszej strony, z naszej sensie opozycyjnej nie używa się tego języka, ale tak jak mówię, to wszystko zmierza do zabicia w nas poczucia patriotyzmu, po pierwszej miłości do ojczyzny i demonstrowania.
To my mamy prawo i mamy pieczątki, więc możemy różne
to jest
rzeczy
to i mamy przewagę arytmetyczną.
Ale też tak jak obserwujemy, chociażby czasem mamy jako widzowie czy słuchacze okazję być tak przez transmisję razem z posłami na różnego rodzaju komisjach, chociażby ostatnia infrastruktura tych nowoczesnych technologii, no to panują też żelazne reguły. Pani mówi o prawach opozycji. Możemy wszystko przegłosować, a w zasadzie zbieramy się po to, żeby o sprawie mówić i
głosować tak
i można powiedzieć
na pierwszym, z góry założony wynik.
I pierwszym, można powiedzieć, jakimś głosem jest to, żeby zamknąć tą dyskusję.
Są wystawione osoby i tutaj bardzo twardo odbiera nam się głos. Ja teraz na Komisji Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu, jeszcze w tym tygodniu, próbowałam zabrać głos, kiedy był przedmiotem, był komunikat o relacjach między Komisją Europejską a parlamentami narodowymi. I ja starałam się powiedzieć, jak chodzi o wykonywanie zasady subsydiarności, ponieważ polski Sejm może oceniać unijne akty prawne z punktu widzenia subsydiarności. To znaczy, czy Unia Europejska, wydając akty prawne, nie wkracza w kompetencje państwa polskiego, tak? I ja chciałam powiedzieć, wyrazić swój pogląd. Oczywiście nie pozwolono mi dokończyć. Pani, która prowadzi, pani Pomaska, odbiera głos. Ona się, no właśnie to jesteśmy tak, my na trybunie możemy 60 sekund, tutaj nam się wydziela też jakieś, nie wiem, 360 sekund i w tym czasie natomiast przedstawiciele rządu mogą klepać na okrągło, czytać to, co przynieśli jeszcze raz i klepać. My możemy parę dziesiąt sekund, dziękuję bardzo. I ja chciałam powiedzieć właśnie, że trudno jest tutaj, że błąd podstawowy tkwi w przekazaniu, w ogóle w podpisaniu traktatu, wejściu Polski do Unii Europejskiej, dlatego, że traktat bardzo niejasno rozdziela kompetencje, bo my możemy oceniać subsydiarności te, które są tak zwane dzielone, bo są kompetencje wyłącznie, które wszystko przekazaliśmy, Unia w ogóle decyduje i są kompetencje dzielone, czyli my wykonujemy, a Unia może te wykonywać, które uzna, że jeśli nie da się celu, który chcą osiągnąć, oni będą wiedzieli lepiej, oni wydadzą akt prawny, uregulują. Tylko problem tkwi po pierwsze w sprzecznej z regułami demokracji interpretacji zasady subsydiarności czy pomocniczości, bo ona oznacza, pierwotnie oznacza, że kompetencje należą do tych niższych struktur, a te wyższe dopiero wtedy mogą ingerować, jeśli te niższe powiedzą, że nie dają sobie rady. Natomiast Unia dokładnie, ona decyduje i ona twierdzi, kiedy można wkroczyć i ona właściwie może odbierać swobodnie te kompetencje. Druga rzecz jest taka, że kompetencje te dzielone są bardzo niejasno, są całe branżami zapisane i organy unijne mogą dowolnie sobie uznawać i określać, wydawać przepisy. Do czego zmierzam? Żeby powiedzieć, że również, że to wszystko pokazuje, że nasze prawa Polaków są w sposób niekontrolowany. Po pierwsze, przekazane traktatami, bo traktaty w bardzo ogólny sposób przekazują kompetencje i my nie jesteśmy w stanie potem naszych własnych kompetencji ani odzyskać i nawet jak Sejm Polski twierdzi i mówi, że rząd wyraża najczęściej zgodę na to, co Unia robi, a Sejm, jak zdarzy się, że Komisja i Sejm powie, że tam nam się nie podoba, to ma w ogóle małe szanse, jeżeli nasze prawa Polaków, prawo do ojczyzny w relacjach z Unią Europejską, można powiedzieć, w ogóle nie istnieje.
No bo jest na przykład wydana dyrektywa Unii Europejskiej.
My musimy to zrealizować.
Jeżeli nie zrealizujemy, nie wdrożymy, to za jakiś czas mamy kary.
I
chociażby prawo telekomunikacyjne, o którym dosyć głośno było, ponad 700 stron z samych zmian, nie mówiąc o samym prawie telekomunikacyjnym,
nie, no to jest
bo
naruszy,
dyrektywa...
Tak. Mało dyrektywa, ale tutaj można powiedzieć, że moje poczucie polskości i prawo do ojczyzny narusza również to właśnie fakt wejścia do Unii Europejskiej, która obaliła polskie prawo, obaliła tradycyjne procedury, siatkę pojęciową, instytucje prawne, które były znane, rozpoznane, rozbudowywane, obudowane literaturą, doktryną prawa. I teraz narzucono nam jakieś pojęcia, których ja czytam te akty, projekty unijne, ja w ogóle nie rozumiem, o czym tam mowa, jakieś bombastyczne określenia, doskonałość i coś. Ale w ogóle nie ma. Jak się zagląda, to okazuje się, że tam to są właśnie same ograniczenia, nowe organy, właśnie dające życie tym urzędnikom unijnym. To jest ciężkie naruszenie. To dopóki ktoś nie zetnie się z tym bezpośrednio i różni ci właśnie, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy tak bardzo chętnie poparli Unię Europejską, to żeby wiedzieli, że to jest główne ograniczenie ich wolności gospodarczej. Bo oni się zgodzili na to, że to Unia będzie tak jak dawniej Związek Radziecki, tylko teraz skuteczniej, bo oni mają w drodze komputerowej, internetowej, technologicznie na najwyższym poziomie są kontrolowani, podsłuchiwani, wszystkie możliwe ograniczenia, łącznie z tym systemy HACCP w żywności, wszyscy się śmieją, bo wiedzą, jak muszą dyktuje się tutaj, jak ten człowiek ma w sklepie bezpieczeństwo żywności zachować, ma położyć tak, potem na końcu instrukcja umyj ręce, no to jest po prostu śmieszne. I z tym żyją ci urzędnicy i ta wolność w Polsce gospodarcza, czyli wolność Polaków, czyli prawo do ojczyzny, do swobodnego rozwoju gospodarczego jest najciężej naruszane przez samo uczestnictwo w tych strukturach unijnych, biurokratycznych i można powiedzieć totalitarnych. No.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Zaproszę może naszych widzów, słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy na telefony do naszych rozmów, do pani profesor. Prawo do ojczyzny to temat. Telefony 56 657 0011, drugi numer 56 657 0012. Telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 56 657 0013, 56 657 0014 i telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Nim pierwszy telefon, pani profesor, a co robić w takiej sytuacji? Bo mamy temat, mamy prawa, tak, mamy prawo do ojczyzny, pani pokazała może niektóre naruszenia tego ograniczenia. A co robić w takiej sytuacji? Pewnie nasi widzowie, słuchacze pokażą kolejne sprawy.
No jest tutaj niestety jedno tylko wyjście. Trzeba po prostu po pierwsze chodzić do wyborów i trzeba wybierać takich ludzi, którzy nie naruszają, którzy pozwalają nam żyć i budować tę ojczyznę. Ale jest problem taki, że ludzie są w stanie rozeznać, kto broni ich interesów. Po raz kolejny wybrano obecny układ władzy na drugą kadencję i tutaj właściwie ludzie się jakby nie uczą na swoich błędach, natomiast dają się manipulować i dają się kierować, czy naszczuwać, tak nawet bym powiedziała, na partię, na Prawo i Sprawiedliwość. Nie trafiają do nich argumenty merytoryczne, nie trafia do nich to, że tylko Prawo i Sprawiedliwość pokazuje programy, konkretne programy, organizuje debaty. Można zobaczyć ludzi, profesorów i z jednej i z drugiej strony, może nie tyle barykady, co poglądów różnego rodzaju na różne sprawy. I ludzie widzą i idą potem, pokazuje się jeden program, który, bo pan prezes właśnie albo coś głośniej powiedział, albo skarpetkę, bo było widać u nogi. Widzicie, co to za człowiek i tak dalej. I ludzie dają się, i ludzie się tym kierują. I ludzie nie widzą, czy u siebie, jak podejmują decyzje, kierują się jakimiś głupstwami, czy rozeznają, chodzą, badają, zaglądają do internetu, przyglądają się, dlaczego w sprawach państwa decyduje się poprzez szczucie jednych przeciwko drugim. No więc ja myślę, że tak, czyli tutaj trzeba po prostu chodzić do wyborów, nie lekceważyć. Ludzie nie kochają dziś ojczyzny. Ja muszę to powiedzieć. Oczywiście są środowiska, mamy środowiska harcerzy, środowiska katolickie, są organizacje studenckie różnego rodzaju. Radio Maryja, ludzie starsi potrafią się zorganizować, bardzo mi się to podoba, bo
ale
to jest jakby nośnik...
Nie tylko starsi.
Nie tylko starsi, a po marszu to sama młodzież, ja już właściwie widziałam, właśnie to jest groźne dla tej władzy. Więc są środowiska, ale generalnie nie mają na tyle, nawet bym powiedziała, litości dla tej ojczyzny, żeby flagę wywiesić, żeby pójść do wyborów. Co kosztuje pójście do wyborów? Jak masz ten milczący elektorat, to jest potencjalnie elektorat za Polską. To jest nasz elektorat, bo są ludzie z nędzy.
Nie będę mógł narzekać, tak? Bo tak ja się zdystansowałem i wtedy
no tak,
mogę...
ale władza wpuszcza,
na lewą i na prawą
ale władza
stronę.
Rozpala kompleksy w ludziach i mówi, co ty, jak będziesz głosował, zobacz, ten jest taki, a ten ze wsi pochodzi, a tego, zobacz, to taki przedsiębiorca jest, proszę bardzo. Więc ludzie jakby są w taki wewnętrzny, no nie chciałby, na tego nie pójdzie, nie zagłosuje, zostawiają. Poza tym nie ma takich ułatwień specjalnie, mi się wydaje, do takich zachęt. Właściwie ja myślę, że lenistwo i brak wykorzenienia daje brak miłości prawdziwej do ojczyzny. Ludzie nie potrafią się wzajemnie się kochać też i to co wymagać, żeby kochali ojczyznę, coś abstrakcyjnego, kiedy oni widzą tylko dookoła na metr.
Spróbujemy pierwszy telefon, mamy pani profesor. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady. Ja chciałem, pozdrawiam oczywiście wszystkich Polaków, patriotów. no i ludzi sprawiedliwych przede wszystkim. A chcę tylko przytoczyć to, co się ostatnio działo. Oskarżenie pana Macierewicza i odebranie immunitetu poselskiego. Wyraźnie pokazuje, że ci ludzie, którzy rządzą w Polsce i mają większość w Sejmie, popierają przestępczość kryminalną. W związku z tym są odpowiedzialni za to. A w większości, ponieważ oni sami kręcą tak zwane lody i okradają innych Polaków, bo to nie naród, nie państwo, tylko innych Polaków okradają. I to jest po prostu... Sami głosując pokazują, że są przestępcami, bo popierają kryminalistów, a nie ludzi patriotów i uczciwie walczących przez dziesiątki lat za wolną Polskę i za Polaków. Jak można tak czynić? A proszę zauważyć, że są to przeważnie ludzie pochodzenia z partii komunistycznych, ojców o charakterze bolszewickim, a także ojców i dziadków o charakterze hitlerowskim. I to się niestety wiąże, że kryminaliści rządzą w Polsce, którzy po prostu nie pozwalają narodowi uczciwemu polskiemu rozwinąć skrzydeł i prowadzić prawidłowej gospodarki. Oczywiście za to są też odpowiedzialni rządzący światem kryminaliści, bo to masoneria to nie są tam jakaś organizacja. Oni są odpowiadają za działania to, co się dzieje na świecie i w rządach różnych państw, a także i Polski. Oni są odpowiedzialni, to są przestępcy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani poseł, słowo kryminaliści, czy...
Ja bym właśnie nie używała słowa kryminaliści, dlatego że w każdym takim systemie cywilizowanym można o kimś powiedzieć, jeśli ma wyrok, prawda?
Ojczyzna, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, żeby właściwie używać tego.
Żeby właściwie używać.
Czy kryminalista...
Tutaj ja bym nie używała, dlatego że tu może w ten sposób powiedzieć o tym, kto ma wyrok, prawda? Wyrokiem został skazany. Ja bym raczej powiedziała, że mamy prawo do oceny, czy ktoś dba o interesy polskie, czy nie, prawda? Natomiast to nie zawsze musi oznaczać, że ktoś jest kryminalistą, dopóki tego wyroku nie ma. Osobnym problemem jest, że w Polsce nie ma systemu realnej odpowiedzialności za wykonywanie przez władzę powierzonego im dobra, jakim jest ojczyzna. Czyli właściwie nigdy nie było rozliczenia, nie pamiętam, rozliczenia na przykład ze złej, źle zawartej umowy na niekorzyść Polski. Nie mamy tutaj żadnego systemu odpowiedzialności, na przykład dla pana Sikorskiego, ministra, który jeździ do Berlina i oświadcza, że lekką ręką on zaraz odda suwerenność Polski. Możemy właściwie pod zarząd jako jakiś land, na wzór landu, możemy gdzieś tam się przyłączyć. Więc to są bezpodstawnie. Konstytucja nie daje takiego prawa, żeby handlować suwerennością Polski. I to w żadnym interesie, nie ma żadnej podstawy, nie ma żadnej umowy między Polską. W referendum Polacy nie wyrazili zgody na likwidację państwa polskiego i wejście jako land do struktur, czy w charakterze landu do struktur unijnych. Więc tutaj nie ma systemu odpowiedzialności i my pewnie nigdy nie doczekamy się. Pewnie znowu historia, no i Pan Bóg oceni. Natomiast to też jest i dlatego ludzie bardzo często posługują się z niemocy i z takiej desperacji. Mówią o nich złodzieje i mówią o nich kryminaliści, bo nie ma sprawnego systemu, nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności. Gdyby sprawnie działał system wymiaru sprawiedliwości, nie mielibyśmy takiej frustracji, bo to raczej świadczy o tym, ludzie widzą, czują, czy hazardowe różnego rodzaju afery, ale to się nigdy nie kończy skazaniem. O ile można księcia Walii ukarać mandatem za przekroczenie szybkości czy za jakieś inne wykroczenie, nigdy u nas nikt nie słyszał, żeby cokolwiek komukolwiek się stało. Przeciwnie, mamy sędziów na telefon i tak dalej, prawda, którzy są, czują się...
Prosimy bardzo. Halo?
Halo. Szczęść Boże. Szczęść serdecznie Boże. Pozdrawiam ojca i panią profesor.
Dziękuję.
Drogi ojcze, no, zgadzam się w całości z tym, co pani profesor mówi. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że Polska nie jest suwerennym państwem od dziesiątków lat. I to niewiele się zmieniło. Ale... Trzeba jednak przyznać, że sami sobie jesteśmy winni i rzeczywiście profesor i Prawo Sprawiedliwość, przynajmniej w tym wydaniu krajowym, robi co może, żeby te bardzo negatywne procesy jakoś zahamować. Ale pani profesor, w tym naszym czy waszym środowisku, bo nie jestem członkiem PiS-u, ale w tym środowisku jest bardzo dużo czarnych owiec. Ja powiem tylko z powiatu krośnieńskiego.
Jeżeli gdybyś mogę, pan ma na imię?
Eugeniusz.
Panie Eugeniuszu, bo możemy mówić o czarnych owcach z prawej, z lewej, z każdej strony. Tutaj przed chwileczką też pytałem o tych kryminalistów, czy to właściwe sformułowanie. Gdyby pan zechciał nam do tematu, tak? Prawo do ojczyzny, jak pan, czy jakieś pytanie
ja
też
tego,
mam? Tak, bo ja panu powiem, że my nie jesteśmy w stanie teraz zmienić ministra, zmienić posła, przesunąć z prawej na lewą. Tutaj w tych strukturach, jeżeli jesteśmy, to też pójdźmy. W pierwszym rzędzie staramy się mówić człowieku, tak, prawda? Tak. Później iść po brata i tak dalej. Dopiero za jakimś tam chyba trzecim razem powinniśmy pójść do gminy, czy w ogóle powiedzieć człowieku, dziękujemy ci, nie chcemy z tobą współpracować. Więc jeżeli mógłbym prosić o sprawę do tematu, pytanie jakieś?
Dobrze.
To czekamy.
Tak, ja rozumiem, ojca, rzeczywiście wiem, o co chodzi. Tylko no, jest taka rzeczywistość, że proszę zrozumieć, nie można też zamykać oczu na ludzi, którzy podszywają się pod Prawo i Sprawiedliwość i pełnią funkcję w Prawie i Sprawiedliwości. I oni zniechęcają właśnie do tego, co pani profesor powiedziała, do tego głosowania. Przykład otoczenia, w którym żyję, nie pozwala mi iść na głosować na tych ludzi. A innych już nie będę chyba miał, chyba że będą dużo lepsi od tych ludzi, ale na pewno oni będą kandydować. Więc gdzie, na kogo mam pójść głosować? Bo to jest problem właśnie. I tacy ludzie później dostają się gdzieś tam wyżej na szczebel, i on za chwileczkę zmieni partię, będzie tam gdzie. Bo to, co robią tutaj, to jest to samo, co robi PO. Albo jeszcze gorzej. To, co na miejsce w Krośnie robią. Także tu mam właśnie problem, bo chodzi o to głosowanie. Ja po 89 roku regularnie chodziłem zawsze na te narodowe, patriotyczne ugrupowania. Starałem się oddać głos. No, starałem się.
Tylko ja powiem, że jeżeli chodzi o parlament, dobre. Wydaje mi się, porządni ludzie są, prawda, z Podkarpacia i w Sejmie, i w Senacie. Trudno jakoś tak, no nie wiem, na nich jakieś tam złe słowo powiedzieć. Pani poseł, pani profesor, co robić w takich sytuacjach? Bo rzeczywiście, no, można by chciałbym zagłosować na tego, na piątym miejscu. On według mnie jest najlepszy, no ale zawsze na tego pierwszego trafia, czy drugiego.
No, demokracja jest jednak swego rodzaju grą, prawda? Nigdy nie wiemy, kto zyska większość. Jeśli akceptuje się reguły demokracji, no to osoby, które większość zyskały, wchodzą do tego Sejmu, są jakoś wybierane. Nie ma możliwości, no nikt nie jest Duchem Świętym, no nie prześwietla charakterów, prawda, i uczynków. Często mają one charakter taki osobisty, ambicjonalny, spory, prawda? I trudno z zewnątrz, na przykład trudno było panu profesorowi się włączać, prawda, i rozsądzać. I te Natomiast być może, no to jakbym pana zachęcała, może wznieście ponad własne oceny tych ludzi, prawda, jeśli nie mamy jasnych dowodów, zawsze można pójść do struktury wyższej, jeśli ktoś uważa, że jest to osoba, która no, jest bardzo niegodna, no to może jednak pójść i powiedzieć o tym, prawda, zgłosić, no nie zostawiać tego. Natomiast ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że dopóki PiS nie wygra wyborów, nie pójdziemy głosować, to i nie wzniesiemy się ponad swoje subiektywne oceny. Może, no możesz jakby nie wnikać, zagłosować tylko na tą partię, która ma szansę wygrania, ale pójść, bo państwo nie zdajecie sobie sprawy, ja wiem, że to jest ważne, jak ktoś, ale trzeba głosować na tą partię, bez tego nic nie zmienimy. Co z tego, że pan będzie miał satysfakcję, że ten człowiek się nie dostanie, ja na niego nie zagłosuję, ale Polska przy tym runie. Może wie pan, zawsze można pójść i jakoś no, powiedzieć swoje żale, jakoś to zgłosić, ale trzeba iść. To jest jedyny ratunek. Nie możemy przecież wzywać do tego, żeby ludzie szli na ulicę, żeby się bili, bo od tego są właśnie, to jest właśnie ten, to dobro demokracji, jakaś procedura, która pozwala rozstrzygać konflikt. Jeśli nie pójdziemy, jeśli będziemy się jeszcze kierowali tym, a ten mi się nie podoba, a ten tam, jak wiem, to on tam gdzieś coś zrobił, no to jeśli rzeczywiście ktoś zrobi już coś takiego, że nie możemy głosować, no to trudno, no to już nie ma na to, nie mam na to rady, ale radziłabym wznieść się ponad osobiste jakieś swoje zastrzeżenia i raz umożliwić Polsce zmianę, czyli umożliwić opozycji zmianę Polski. Bardzo wzywam, państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak to jest ważne. Ogromnie ważne. Idźcie do kolejnych wyborów, nawet gdyby, znaczy być może będą wcześniejsze, trzeba pójść, we własnych rękach państwo macie tutaj ratunek.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam ojca i witam panią profesor. Celowo mówię pani profesor, nie pani poseł, bo poseł może być każdy szmądak. Franek Kalina, emigrant z Polski, wraca ze Stanów do swojej wsi, gdzie na gospodarce został brat. Obaj bracia usiłują wyjaśnić, kiedy Niemcy zamordowali ponad 100 mieszkających w tej wsi Żydów. Przeciwko Kalinom występuje cała wieś, wybijane są szyby, ataki, próby zabójstwa, a ich przywódcy jest oczywiście, no kto? Ksiądz Janusz. Wreszcie okazuje się, że Żydów zamordowali i obrabowali mieszkańcy wsi. Żydzi zostali spędzeni do domu ojca Kalinów i tam spaleni żywcem. Dantejskie sceny, zamroczeni alkoholem Polacy, ucinają głowy Żydom głowy, a małe dzieci wyrzucone przez matki z płonącego domu nabijają na widły i wrzucają z powrotem.
Panie Tadeuszu, ale jak to się ma do tego, o czym mówimy?
No mówimy właśnie o tym, co się dzieje właśnie w Polsce i z Polską, bo ja mówię tu o filmie Pokłosie, go streszczam.
Ale to
wykrzywiane twarz, tak.
Panie Tadeuszu, to tak. Oczywiście jest, no i nie wiem na ile i jaka fabuła, nie udało mi się jeszcze zobaczyć tego filmu, różnie można dyskutować czy pokazywać, prawda, tą rzeczywistość. My bądźmy dość dumni z tego, że broniliśmy i pewnie jako jedyny naród byliśmy mordowani za to, że broniliśmy właśnie Żydów. Dzisiaj próbuje się też ta kara śmierci za ochronę Żydów i to było jedyne państwo, jak tutaj pani profesor to też przypomina. Więc patrzmy na to w ten sposób i tutaj może coś o tej dumie, czy o tej prawdzie historycznej, pani profesor.
Mnie się wydaje, ja po pierwsze bym proponowała bojkotować tego typu filmy, bojkotować tego typu książki, dlatego że one mają w nas właśnie wzbudzić poczucie wstydu za naszą historię. Nie ma narodu, który nie ma gdzieś jakichś ciemniejszych plam, nie ma ludzi bez wad, natomiast oglądajmy, przyglądajmy się swojej historii i odbudowujmy te rzeczy, czy starajmy się dowiedzieć o tym, co nas buduje, z czego możemy być dumni, a mamy powstańców, żeby nie sięgać. Mamy zryw 80 roku, który właściwie był początkiem zrywu w całej Europie. Tym się cieszmy, natomiast proszę, nie oglądajcie państwo, bojkotujcie aktorów, którzy grają, bojkotujcie filmy, bojkotujcie książki, bojkotujcie pisma. Czytajcie pisma, które umocnią wasze poczucie patriotyzmu. Czytajcie Nasz Dziennik, który jest po prostu skarbnicą i tu nie podlizuje się, ale to jest właściwie jedyne pismo, które ma część historyczną, które w części takiej, powiedziałabym, publicystycznej. Myśl jest bronią. I tam można dowiedzieć się i być dumnym. I dopiero dowiedzieć się, jakich mieliśmy, jak wyglądała Polska, jak wygląda historia. Jeszcze niedawno, najnowsze czasy, tego nigdzie nie ma. Inne pisma uczą nas właśnie wstydu za Polskę.
Czyli nasz sprzeciw przez budowanie siebie
przez
i innych.
Budowanie, tak jest. Natomiast bojkotujcie państwo te filmy, które mają was zawstydzać i tego. Nie przyjmujcie, po prostu najlepsza jest kara finansowa. Taką karę, jaką oni stosują, i my stosujmy. Nie finansujmy ich.
Dziękuję.
Oczywiście.
Bardzo proszę.
Halo?
Halo, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jacek ze Zgierza.
Prosimy, panie Jacku.
Chciałem tutaj przypomnieć, nie wiem, czy pani profesor pamięta, ale tyle było mowy o Unii Europejskiej. Kto do tej Unii nas zaciągnął między innymi. Chciałem powiedzieć, to był PiS. Nie wiem, czy pani profesor o tym pamięta. A poza tym traktat lizboński został wynegocjowany przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, naszego prezydenta, a następnie podpisany. Także no trzeba chyba o tym pamiętać. I tak samo lekkie przekłamanie, bo Marsz Niepodległości też nie był przez PiS organizowany, tylko przez środowiska narodowe, tak? Tam była marginalna część tylko klubów Gazety Polskiej, natomiast reszta to były środowiska narodowe, więc no trzeba jednak chyba pewne rzeczy uściślić. Bądźmy w prawdzie, tak? Żyjmy w prawdzie i mówmy prawdę.
Dziękuję.
Ani PiS nie jest jedyną partią na prawicy. Są też środowiska narodowe, które teraz są tworzone wokół Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, a kiedyś stanowiło to Liga Polskich Rodzin, więc nie zapominajmy, że PiS nie jest partią narodową.
Panie Jacku, bardzo dziękuję. Oczywiście my bardzo często też podkreślamy, żeby się jak gdyby jednoczyć, tak? Wszystkie środowiska patriotyczne. My tutaj nie mówimy, że my jesteśmy najlepsi i jedyni. I tak też chyba nie powinno być. Aczkolwiek, gdy popatrzymy, co jest dzisiaj, kto reprezentuje, prawda, jaka jest reprezentacja w parlamencie na wiejskiej, no to chyba łatwo to zobaczyć i widzimy, jakie partie są. Co do Unii Europejskiej, ja nie wiem, czy pan Miller był wtedy
pan Miller
premierem,
czy,
jeżeli
tego.
On jest z Prawa i Sprawiedliwości,
i
prawda, czy z prawicy, to,
z tego zresztą, to oczywiście, że prowadzi nas do Unii Europejskiej.
Tak, ale wydaje się, że on jest
to akurat komunistą,
czy nie teraz...
PiS. Natomiast jak chodzi o traktat z Lizbony, to ja osobiście... Ja jestem w ogóle przeciwnikiem wyłączenia, wstąpienia czy takiego, no właśnie włączenia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast jak chodzi o pana prezydenta Kaczyńskiego, to ja na miejscu pana jednak starałabym się zrozumieć cały kontekst tamtej sytuacji. Polska już była członkiem Unii Europejskiej. Chodziło o podpisanie traktatu z lizbońskiego, traktatu z Lizbony, który zmieniał te pierwotne traktaty. I jeśli pan prezydent Kaczyński, świętej pamięci, jeśli sobie przypomnimy, to to uratował nas, podpisał takie rozwiązania, które jeszcze dają Polsce do 2017 roku korzystne warunki głosowania. Wyłączył nas ze stosowania karty praw podstawowych w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne z polską konstytucją, o co zresztą Lewica ciągle ma żal i żąda, żeby premier Tusk z powrotem jakby podpisał. To nie jest takie łatwe, dlatego że wymagałoby to zmiany traktatu i głosowania i mało jest to realne na dzień dzisiejszy. Więc tutaj bym tak nie obciążała pana prezydenta Kaczyńskiego. Wie pan, nawet z tego powodu, jak z perspektywy czasu patrzę, że no niech pan sobie teraz wyobrazi, jak widzimy, jakimi metodami potrafią się despotie współczesne posługiwać, że jest w sytuacji, której przygotowuje się ten traktat, on tam siedzi i walczy i nagle tu wszyscy są nastawieni, wszystkie najwyższe państwa i nagle mówimy, że my tu nic nie podpisujemy, rozwalamy. Ja powiem panu, może to dziwnie zabrzmi, ale wcale bym nie była pewna, czy wówczas zdrowy i cały wróciłby pan prezydent Kaczyński. Tu chodzi o tak ogromne interesy, a jak widzimy, dla tych największych rozgrywających nie ma ceny, cena życia nie ma znaczenia. Nie chcę oczywiście tej jakby jakichś teorii spiskowych, ale z perspektywy czasu widzimy, że tutaj żadnej ceny, każda cena niestety mogłaby być zapłacona. Więc ja jestem wdzięczna, ja byłam przeciwnikiem, nawet pisałam kiedyś w Rzeczpospolitej artykuł i mówię, na końcu pisałam, panie prezydencie, że ja bym jednak nie podpisywała, ale z perspektywy czasu widzę, że to, co można było utargować w tym kontekście bezpiecznie dla Polski, prezydent Kaczyński to zrobił. Jeszcze ostatnia tutaj rzecz, chcę powiedzieć, że PiS nie organizował. Ja wcale nie powiedziałam, że organizował. Ja tam byłam, ja nie jestem członkiem PiS-u, tak, ale reprezentuję, jestem bardzo zadowolona, że mogę tutaj pomóc tej formacji. Natomiast ja wcale nie powiedziałam, właśnie były tam środowiska narodowe, młodzież, Gazeta Polska, różne. I sama razem z nimi krzyczałam, Bóg, honor i ojczyzna, aż mnie gardło bolało. I niektóre osoby nawet w taki powierzchowny sposób, ale nawet znam. I uważam, że jest to siła, której nie można lekceważyć, te organizacje narodowe. I absolutnie nie mam nic przeciwko i wcale nie twierdzę. Natomiast uważam, że przy wyborach, przy walce z Platformą, którą trzeba jak rak usunąć, tę obecną koalicję i Lewicę, trzeba razem współpracować. Ale nic nie mówię przeciwko, dlatego że młodzież i taka młodzież, bardzo powiedziałam, bardzo patriotyczna, jest bardzo potrzebna.
Na marszu był pan poseł Artur Górski, on tam chyba bronił.
Bronił tutaj z panem Wiplerem.
Manifestujących, tak?
Tak jest.
Przed sikawkami możemy ten fragment pokazać.
Ale właśnie.
Bardzo proszę.
Co się w ogóle dzieje? Gdzie jest...
Naszym zdaniem to jest prowokacja policji. Widzieliśmy policjantów w kominiarkach, którzy prowokowali, chodzili z małymi takimi pałkami teleskopowymi. Jak jednego próbowaliśmy zatrzymać, wylegitymować, tak? Za chwilę podeszli do niego jego koledzy i go odciągnęli. Nie chciał się wylegitymować. Policjant w kominiarce. Także to nie jest tak. Byliśmy świadkami policyjnej prowokacji.
Będzie tu pan poseł stał cały czas, pilnował, żeby tym ludziom tam nic się nie stało.
Ja nie mogę zagwarantować, że tym ludziom się nie stało.
Tam są dzieci małe.
Policja strzela do wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest kibicem, czy ktoś prowokuje.
Czy wiadomo już policja o jakichś osobach rannych?
Nie, natomiast policja strzelała gumowymi kulami do tłumu, nie zważając, do kogo strzela. To jest w ogóle przede wszystkim popełniono olbrzymi błąd, że odcięto, jakby puszczono tylko czołówkę demonstracji, a resztę ludzi, te tysiące ludzi, tysiące młodych ludzi, tysiące rodzin z dziećmi, odcięto od marszu. Tym samym policja po prostu sama sprowokowała te zajścia.
A gdzie się znajduje teraz czoło marszu?
Czoło marszu doszło do Placu Konstytucji.
Tak.
Tymczasem poza czołem marszu policja odcięła całą demonstrację od reszty marszu. Otoczyła.
To jest działanie bezprawne.
Otoczyła tych ludzi. Sprowokowała. Być może po stronie tutaj są też, bo są też bardzo trudno kibiców zaprowadzić. Być może też są łobuziaki. Ale byłem osobiście świadkiem prowokacji policyjnej i nie wiem, czy ci panowie...
Złoży pan doniesienie jako przestępstwo?
Zastanowimy się z Telgami. Ja nie wiem, czy ci, co biegają w kominiarkach, to są zadymiarze, czy to są policjanci.
Jednym słowem, nie schodzimy z linii frontu.
Pytał się mnie policjant, czy ja jestem w stanie zagwarantować, że tamci ludzie będą zachowywali się poprawnie. A czy policjant jest w stanie zagwarantować,
że inni policjanci, tak jak ci policjanci,
że nie powtórzy się sytuacja tego, że policjant złapał poprzedni marsz niepodległości z grupą uczestnika. Wiemy, że już nie pracuje. Nie mamy. Ten samochód jest prowokacją policyjną. I my się nie zgadzamy na tego typu działania, ponieważ ten samochód jest absolutnie niepotrzebny.
Nie zejdzie pan poseł stąd.
Nie
usunie się.
Nie zejdę. Nie widzę takiej potrzeby.
Możemy coś zrobić z tego miejsca. Telefony komórkowe nie mogą działać, nie mogą się połączyć nawet. Ja próbowałam.
Nie mogę teraz, stoję przed szykawką. Naprawdę czuję się jak w czasach PRL. Jak w czasach PRL. Do czego? Gdzie my idziemy? Gdzie my idziemy? Czemu to służy? Czemu służy strzelanie do ludzi gumowymi kulami? Czemu, ja się pytam, czemu to służy?
Czy możemy coś zrobić teraz, oprócz, że stoimy tutaj?
Tylko bierny opór. Tylko bierny opór.
Czy będzie rewolucja?
Mam nadzieję, że ta władza nie doprowadzi do rewolucji.
Cofnij się do tyłu.
Drodzy Państwo, to był poseł Artur Górski, blokował sikawkę, myśmy w telewizji to oglądali własnym ciałem. To był cytat filmowy z YouTube, kanał Nowy Ekran, gratulujemy tego materiału. My wykorzystaliśmy go teraz w naszym programie. Pani poseł, słowo do tego komentarza, można powiedzieć?
No, podziwiam odwagę, to znaczy nawet, ale podziwiam odwagę pana posła, ale jednocześnie rzeczywiście są to okropne sceny. I teraz wyobraźmy sobie, przecież ta demonstracja była, zgromadzenie było legalne. Otrzymano zgodę, ludzie szli sobie i proszę zobaczyć, jak można tylko dlatego, żeby pokazać potem w mediach kontrast między pogodnym panem prezydentem, który idzie z żoną, tam dzieci, tam coś, nie wiadomo co, ochroniarzy za dzieci po przewieraniu albo odwrotnie, nie wiem. I z drugiej strony idzie właśnie tutaj huk, w ogień, policjanci ubrani, zagrożenie, czy sprawianie wrażenia zagrożenia, utraty życia, nie wiadomo co. Więc to chodziło oczywiście o stworzenie takiej atmosfery, o napuszczenie, kolejny raz napuszczenie jednej grupy Polaków, którzy się boją, na drugich Polaków, którzy nic złego nie zrobili, a stali i chcieli czcić swoje święto narodowe. No po prostu chcą zachowywać się jak Polacy. I to pokazuje, jak władza działa.
Prosimy bardzo.
Witam, szczęść Boże, mówi Sławek z Nowego Jorku.
Szczęść Boże panu.
Chciałem zadać takie pytanie, bo mnie nurtuje taka sprawa, ponieważ żyjemy w rzeczywistości medialnej i tu możemy się oczywiście zrzymać na to, jakie są słowa używane, jaki język, no ale mamy wolność słowa, o którą żeśmy walczyli, więc no mówi się trudno. Natomiast chciałem zapytać, kiedy prawica będzie miała własną telewizję. Dlatego, że to jest w tej chwili klucz. I to nie jest oczywiście moje zdanie, ale to jest zdanie między innymi braci Karnowskich i wielu innych dziennikarzy, działaczy. Moim zdaniem państwo przespali. Przespali tą rzeczywistość lat 90., kiedy można było się organizować. I dla mnie nie jest wytłumaczeniem albo służby, albo jakieś inne problemy, ponieważ jednak istnieje Radio Maryja, istnieje telewizja Trwam. To jest ten przyczółek wolnych, niezależnych mediów. Jakoś ojcu Tadeuszowi Rydzykowi się udało. A państwo jakby to cały czas lekceważyli i w tej chwili jest sytuacja dramatyczna. Ponieważ macie naprzeciwko siebie bezwzględnego przeciwnika, za którym podąża gigantyczny front medialny. To jest front, który się opiera już nie tylko na telewizji, ale również i na internecie, i na prasie. A człowiek młody czy człowiek starszy rano, no niestety, ma do dyspozycji TVN24 i Polsat News. A ja bym chciał, żebym miał na przykład, tak jak w Stanach Zjednoczonych, jest Fox News, prawda? Więc jest pytanie do państwa, kiedy się wreszcie zorganizujecie i przestaniecie się dzielić na Solidarną Polskę, na jakieś ugrupowania narodowe, siakie czy owakie, bo to do niczego nie prowadzi. To tak zwane, że prawica musi mieć oba płuca, to co pan Kurski wymyślał, to tylko sprzyja waszym przeciwnikom. Także jest takie pytanie, czy w ogóle myślicie o czymś takim jak telewizja? Bo to jest jedyna w tej chwili szansa. To jest przeciwnik bardzo, bardzo trudny, Platforma Obywatelska, ponieważ no niestety, ale ma za sobą większość mediów. To jest wszystko, jeżeli chodzi o mnie.
Panie Sławku, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy naszych przyjaciół, słuchaczy w Nowym Jorku, w okolicach i na obczyźnie. Szczęść Boże. Pani poseł?
No właśnie, ja mam o tyle trudną sytuację, że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem sympatykiem. Nie wiem, jak dokładnie wygląda sprawa telewizji dla prawicy, czy można powiedzieć nawet dla tej skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości, ale mam nadzieję i słyszałam, słyszałam o tym, że takie działania są prowadzone, ale wymaga to w dalszym ciągu bardzo dużych pieniędzy. Natomiast te środowiska różne biznesowe nie popierają nas. Popierają wszyscy, właściwie nie wszyscy, bo to nie wszyscy, ale pojedyncze osoby, które dysponują jakimiś środkami. No po prostu tutaj nie jest tak łatwo zdobyć środki finansowe, to jest duże przedsięwzięcie. I tutaj no, mogłam zażartować, jak ojciec dyrektor będzie naszym ministrem finansów, to może będziemy mieli telewizję. Ale to tak żartuję sobie. Natomiast z niczego coś. Natomiast ja bym powiedziała, że jest trochę portali, na przykład no, jest Radio Wnet, prawda, które z przyjemności, ale tylko 2 godziny nadaje z rana, a potem w internecie jest. Na falach Radio Warszawa nadaje z rana od godziny 7 do godziny 9, 7-7. I tutaj no, jakoś trzeba szukać, jak najbardziej, ja się z panem zgadzam, musi być telewizja. Trzeba przełamać monopol medialny, w pewien sposób zastąpić to może, właśnie mogą zastąpić spotkania bezpośrednie z wyborcami, docieranie na to, pan prezes Kaczyński zwraca uwagę. Ja staram się to robić. Jutro mam 3 spotkania, będę miała w
Dzisiaj można powiedzieć, pani profesor jest na naszym programie, a za sobą ma chyba 2,5-godzinne spotkanie.
Spotkanie jest tutaj z mieszkańcami, z wyborcami Torunia. I za chwilę jeszcze, jeśli ojcowie pozwolą, w Radiu Maryja będę mogła rozmawiać. Jutro mam 3 spotkania w Sochaczewie i właściwie co tydzień mam gdzieś, jeżdżę do ludzi i to jest najlepsze. Po prostu ludzie pytają i bezpośrednio wytłumaczyć jest najlepiej, bezpośrednio. Więc to jest tak jakby taki lekki erzac i zastępstwo dla braku telewizji, ale konieczne i zgadzam się z panem. Ale jeszcze tutaj powiem, zgadzam się również z panem jak najbardziej. Żadne płuca. Jedna silna partia. System wyborczy jest taki, że premiuje silne partie. I możemy drobnica jakaś prawicowa sprawia, że w efekcie że nikt nie wchodzi, nikt głosów nie dostaje, a te głosy zalicza się najsilniejszej partii. To jest najprostsza droga, żeby kolejny raz oddać Platformie i satelitom władzę. Konieczna jedna silna partia albo pod jednym szyldem pójścia do wyborów.
Musimy modlić o rozeznanie, o jedność.
O jedność. To jest naprawdę podstawowa rzecz, no to nie załatwimy tego i to, żebyście państwo wiedzieli, no nie wolno się kłócić, trzeba i ja myślę, że Solidarna Polska jakby też to zrozumie i te partie, które, niech zachowują te partie narodowe, tutaj słyszę, by pan mówił, niech zachowują, ale razem, żeby wspólnym programem iść do wyborów.
Dziękuję bardzo pani profesor. Drodzy państwo, naszym gościem była pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do naszego parlamentu. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Temat rozmów niedokończonych, prawo do ojczyzny. Dziękuję państwu za telefony, dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.